ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express. O 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Dorwać bestie. Koszmarne lato.
Miejsce: Oslo i Wyspa Utoja, Norwegia. Liczba ofiar śmiertelnych: 8 osób w Oslo i 69 na Wyspie Utoja. Podejrzani: Anders Bering Breivik. Status sprawy: rozwiązana.
22 lipca 2011 roku o godzinie 15:25 przed budynkiem w centrum Oslo wybuchła bomba. Regjeringskvartalet to budynek rządowy, w którym swoją siedzibę miał ówczesny premier Norwegii Jens Stoltenberg. Wybuch spowodował wybicie większości szyb w 17-piętrowym biurowcu i kilku innych okolicznych budynkach. Cała okolica pokryta była odłamkami szkła. 7 osób zginęło na miejscu, kolejna osoba później w szpitalu. 209 osób zostało rannych.
Zamknęliśmy wszystkie drogi prowadzące do miasta i stację główną. Uszkodzone budynki otoczyliśmy kordonami i przeprowadziliśmy ewakuację.
Ewakuowano parlament, stołeczny główny dworzec kolejowy, centra handlowe Oslo City i Byporten, siedzibę norweskiej agencji prasowej NTB, dzienników VG i Afterposten, a także telewizji TV2 i inne okoliczne budynki. Szybko pojawiły się doniesienia o innych niebezpiecznych obiektach w okolicy. Przeszukanie nie potwierdziło jednak tych doniesień.
Nie ma kolejnych bomb, ta była jedyna. Udało nam się ustalić, że była umieszczona w małej ciężarówce typu Volkswagen Crafter. Podobno po okolicy plątał się ktoś z wyciągniętą bronią w mundurze policyjnym. Tuż przed eksplozją odjechał samochodem osobowym.
Prawdziwy koszmar miał dopiero nadejść, a miejscem, w którym do niego doszło, była wyspa Utoja na jeziorze Tyrifjorden. Tego lata wyspa gościła blisko 700 osób ze względu na zjazd młodzieżówki rządzącej wówczas Norwegią Partii Pracy. Mężczyzna odpowiedzialny za wybuch w Oslo, nadal w mundurze, dostał się na wyspę o 17:22 promem MS Torbjörn. Załodze statku przedstawił się jako policjant z Oslo Martin Nielsen. Tej samej tożsamości użył w rozmowie z opiekunką obozu, na którym przebywała młodzieżówka Partii Pracy.
Martin Nielsen, policja Oslo. Przyjechałem tutaj w związku z zamachem bombowym w Oslo. Mam sprawdzić, czy wszystko w porządku.
Opiekunka obozu była dość podejrzliwa wobec rzekomego policjanta. Dlatego skontaktowała się z ochroniarzem obozu, a potem wyszła funkcjonariuszowi Nielsenowi na spotkanie. Gdy policjant przebieraniec zobaczył, że kobieta zmierza w jego kierunku z ochroniarzem, wyciągnął broń i zastrzelił oboje. Następnie udał się głębiej w wyspę, gdzie znalazł całkiem spore grono nastolatków i przywołał ich ręką. Członkowie młodzieżówki, widząc policyjny mundur, zdecydowali się podejść do obcego. Gdy zbliżyli się, umundurowany mężczyzna wyciągnął karabin i zaczął strzelać. Ranił wiele osób. Część rzuciła się do ucieczki w pław. Do nich również strzelał. Jedna z dziewczyn, która przetrwała ten atak, tak opisywała te zdarzenia.
Niektórzy z nas byli ranni, ale nie martwi. Udawali takich, by sprawca poszedł dalej, ale on wrócił i ostrzelał jeszcze raz wszystkich leżących na ziemi.
Przebywający na wyspie byli przerażeni. Chowali się gdzie mogli, pod klifami w przenośnych toaletach. Z ukrycia wysyłali SMS-y do rodzin i znajomych. Nie dzwonili, by nie zdradzić napastnikowi swojej pozycji. Paru osobom udało się też przetrwać, błagając sprawcę o litość. Przez większą część strzelaniny, według relacji niektórych ocalałych uczestników, napastnik krzyczał:
umrzecie dzisiaj, marksiści!
O 18:35, po godzinie od początku masakry, na wyspie zjawiła się policja. Mimo że zamachowiec miał ze sobą spory zapas amunicji, to od razu się poddał. Zabił 69 osób, ranił 110, z czego 55 ciężko. Był nim 32-letni Anders Bering Breivik. Po aresztowaniu policjanci przesłuchiwali go przez całą noc na wyspie. Rankiem przewieźli do celi w Oslo. Podczas tych przesłuchań Breivik powtarzał, że celem jego ataku było ocalenie Norwegii i Europy Zachodniej przed muzułmańskim przejęciem władzy, a Partia Pracy miała zapłacić cenę za to, że zawiodła Norwegię i jej obywateli. Ksenofobia i islamofobia biły również z jego manifestu, rozesłanego tuż przed atakami za pomocą e-maili do 1003 adresatów. Manifest ten zatytułował 2083 Europejska Deklaracja Niepodległości. Jak się później okazało, znakomita większość jego dzieła nie jest jego oryginalną twórczością, a zbitką cytatów z manifestów innych terrorystów jak Ted Kaczyński oraz skrajnie prawicowych populistów. Jedne z niewielu własnych słów Breivika mówią o tym, że w zaplanowaniu ataku pomogło mu granie w militarne strzelanki, takie jak Call of Duty. Po pewnym czasie zamachowiec wyznał:
zorganizowałem te zamachy jako akcję promocyjną, reklamę dla mojego dzieła. Chcę, by przeczytał je każdy obywatel Norwegii.
Sprawca przebywał w celi. Policjanci prowadzili śledztwo, a politycy próbowali łagodzić poczucie strachu i traumy związaną z atakami na Oslo i Utoje. Dzień po zamachu premier Jens Stoltenberg i minister sprawiedliwości Knut Stoltenberg zorganizowali konferencję prasową.
Norwegia będzie solidarna w czasie kryzysu. Cierpimy razem z ofiarami i współczujemy ich krewnym. Mam wiadomość dla tych, którzy nas zaatakowali. To wiadomość od całej Norwegii. Nie zniszczycie nas, nie zniszczycie naszej demokracji, naszych ideałów i nadziei na lepszy świat. Jesteśmy małym narodem, ale dumnym narodem. Nikt nie zmusi nas bombami do milczenia. Nikt nie zmusi nas strzałami do milczenia. Nikt nigdy nie przestraszy nas na tyle, że przestaniemy być Norwegią.
Kondolencje, wyrazy współczucia i chęć pomocy płynęły także od władz ONZ, NATO, Unii Europejskiej i krajów całego świata. 7 partii politycznych, wszystkie zasiadające wówczas w parlamencie, zgodziło się na przesunięcie kampanii do nadchodzących wyborów samorządowych. Z kolei sieć sklepów Coop Norden zdecydowała o wycofaniu ze sprzedaży niektórych gier komputerowych, w szczególności militarnych strzelanin, takich jak Call of Duty, Counter-Strike Source czy Sniper Ghost Warrior. Tymczasem Norwegowie, zgodnie ze słowami premiera, szukali jedności w Marszu Milczenia w Oslo. Uczestniczyło w nim około 150 tysięcy osób, a 21 sierpnia był dniem żałoby narodowej. Co ciekawe, wzrosło także zaangażowanie polityczne. Wielu obywateli dołączyło do partii politycznych, organizacji młodzieżowych i pozarządowych właśnie w wyniku tych bestialskich ataków. Tymczasem śledztwo i przesłuchania zaczynały dawać pierwsze odpowiedzi.
Wszystko zaczęło się w 2002 roku. Wtedy powstał mój 9-letni plan na sfinansowanie i przeprowadzenie tych ataków.
Mimo że Breivik pracował w firmie zajmującej się obsługą klienta, to równolegle rozkręcał własny biznes zajmujący się programowaniem. Według jego relacji firma urosła dość szybko do 6 pracowników i kilku zagranicznych kont. Twierdził także, że pierwszy milion koron zarobił po roku od założenia firmy w wieku 24 lat. Potem pomnażał ten majątek, spekulując akcjami na giełdzie. W wyniku tych działań stracił około 2 milionów koron, ale zostały mu kolejne 2 miliony na sfinansowanie zamachu. Niedługo potem firma Breivika ogłosiła bankructwo, a jej właściciel został oskarżony o łamanie prawa. By oszczędzić pieniądze, przeprowadził się do matki. W maju 2009 roku założył przedsiębiorstwo rolne Breivik Geofarm. Oficjalnie firma miała uprawiać warzywa korzenne, ziemniaki i melony, ale wykorzystał ją jako przykrywkę. Dzięki temu skupował i gromadził olbrzymie ilości nawozów sztucznych, które potem wykorzystał do produkcji bomby. W 2010 roku wybrał się na wycieczkę do Pragi. Na miejscu usiłował znaleźć dojście do handlarzy nielegalną bronią, ale nie przyniosło to rezultatów. Wrócił do kraju, postarał się o licencję myśliwską i legalnymi drogami zakupił pistolet Glock 34 i półautomatyczny karabinek Ruger Mini 14. To tę broń wykorzystał podczas ataku na Utoje. W maju kupił 6 ton nawozu, a od pewnego polskiego sprzedawcy online niewielką ilość środka, który wykorzystał jako zapalnik. Na przełomie czerwca i lipca 2011 roku przeprowadził się do Osta, gdzie mieściła się jego farma. Równolegle ze śledztwem toczyły się również badania psychiatryczne, mające na celu ustalić poczytalność sprawcy. Po pierwszej serii badań lekarze postawili diagnozę. Pacjent przejawia objawy schizofrenii paranoidalnej. najprawdopodobniej nie był poczytalny w momencie ataku, tak jak nie można by go określić poczytalnym w trakcie procesu stawiania diagnozy. Miał przytępione reakcje emocjonalne i cierpiał na brak empatii. Miał również urojenia i manię wielkości. Często określał samego siebie regentem Norwegii. Pierwsze orzeczenie lekarzy było szeroko komentowane w norweskiej prasie i mediach. Znaczyło ono, że zgodnie z prawem Breivik nie mógłby trafić do więzienia, a na leczenie w szpitalu psychiatrycznym. Rodziny ofiar apelowały natomiast do sądu, by ten wystąpił o drugą opinię. To na niej spoczywały losy dalszego procesu. Opinia ta ukazała się w kwietniu 2012 roku. Napisano w niej, że Breivik nie wykazał symptomów, które potwierdzałyby poprzednią diagnozę i może ponieść pełną odpowiedzialność karną za swoje czyny. Proces ruszył 6 dni po opublikowaniu drugiej opinii medycznej 16 kwietnia 2012 roku. 24 sierpnia 2012 roku sąd orzekł, że Anders Breivik był poczytalny w chwili przeprowadzania zamachów i skazał go na 21 lat aresztu prewencyjnego z minimum 10 latami bez zwolnienia warunkowego. Wyrok dał także sądowi możliwość ciągłego przedłużania osadzenia co 5 lat. Tak długo, jak długo władze uznają go za zagrożenie dla społeczeństwa. Po procesie zamachowiec mimo wszystkich zgromadzonych przeciwko niemu dowodów utrzymywał swoją niewinność.
Jestem niewinny i nie uznaję władzy Sądu Okręgowego w Oslo. Co za tym idzie, nie uznaję też wyroku i z tego powodu nie będę składał apelacji, gdyż legitymizowałoby to pozycję sądu.
Od 2011 roku Breivik przebywa w więzieniu w sekcji o zaostrzonych środkach bezpieczeństwa. Większość czasu spędza w izolacji. Odwiedzać go mogą nieliczni. Wojskowy kapelan, z którego wizyt terrorysta zrezygnował w pierwszym kwartale 2023 roku, jego matka, która odwiedzała go 5 razy, nim zmarła w roku 2013, i naukowiec Matthias Garel, który był u niego raz w 2014 roku. Pozostałe podania o spotkanie z Andersem Breivikiem nie zostały rozpatrzone pozytywnie. Jedynymi ludźmi, z którymi przestępca ma regularne kontakty, są strażnicy i pracownicy więziennej służby zdrowia. Pobyt w więzieniu zradykalizował, o ile to możliwe, jego poglądy. Sam deklaruje tak.
Jestem faszystą, nazistą i wyznawcą odynizmu.
W trakcie odsiadywania swojego wyroku wielokrotnie narzekał na ciężkie warunki. W listopadzie 2012 roku napisał 27-stronnicowy list ze skargami do władz więziennych na warunki, w jakich jest przetrzymywany. Wśród listy rzeczy, do jakich chciałby mieć dostęp, wymienił sofę, dostęp do większej siłowni i nową konsolę PlayStation 3, jako zamianę za przestarzałe PlayStation 2, które znajdowało się w jego celi. Narzekał także na dostęp do ograniczonej biblioteki gier.
Inni więźniowie mają dostęp do interesujących produkcji dla dorosłych. Ja mam prawo jedynie do gier dla 3-latków, jak Rayman Revolution.
W razie gdyby jego warunki się nie poprawiły, zamierzał przeprowadzić strajk głodowy. Przełożył go jednak i zdecydował się na dość dziwny krok, jak na kogoś, kto nie uznaje władzy sądu. Pozwał norweski rząd za niehumanitarne warunki jego izolacji. Proces ten wygrał w pierwszej instancji w kwietniu 2016 roku, ale przegrał w apelacji na początku roku 2017. W tym samym roku zmienił swoje nazwisko na Fjodolf Hansen. W listopadzie 2020 roku po raz pierwszy od jego uwięzienia spotkał się z innym osadzonym. Towarzyszyło im 7 strażników. Panowie grali w karty i rozmawiali przez około 2 godziny. Według doniesień medialnych ze stycznia 2021 roku ten sam więzień spotkał się z Breivikiem 2 raz, po czym doszedł do wniosku, że nie ma ochoty na 3. wizytę. W styczniu 2022 roku Breivik złożył podanie o zwolnienie warunkowe i w związku z nim musiał przejść kolejny proces kryminalny. To właśnie w trakcie tego procesu ponownie zadeklarował, że jest nazistą, a na dowód swoich słów wykonał nazistowski salut do sędziego. W swoich zeznaniach wyrażał także zmianę, jaka się w nim dokonała.
Nie chcę już szukać drogi do osiągnięcia moich celów przez akty przemocy. Chciałbym zarejestrować nazistowską partię Norwegii i kandydować w wyborach.
Jego prośbę o zwolnienie warunkowe odrzucono. W 2024 ponownie pozwał rząd Norwegii za niehumanitarne warunki jego uwięzienia. W lutym sąd orzekł, że nie doszło do złamania praw człowieka, jak twierdził przestępca i jego prawnicy. Po ogłoszeniu wyroku Breivik zawnioskował o apelację. Złożył także kolejne podanie o zwolnienie warunkowe. Proces apelacyjny zaplanowano na grudzień, a ten dotyczący zwolnienia warunkowego na listopad tego roku.
Dorwać bestie. Koszmarne lato.